Więc moi drodzy, powiedzieć, że w medytacji chodzi o Boga, no to powiedzieć w pewnym sensie rzecz oczywistą, ale ona tak naprawdę wcale nie jest w naszym konkretnym życiu, w życiu wielu chrześcijan. Na poziomie deklaracji to tak pewnie jest, no bo jak inaczej? No nasza praktyka medytacji czy jakieś inne ćwiczenia duchowe, no to chyba chodzi o Boga. Ale w praktyce, no to my w tych naszych ćwiczeniach duchowych i w medytacji próbujemy sobie załatwić wiele różnych spraw. I to nie jest tak, że to są nieważne rzeczy. Często są ważne, chcemy być lepsi, chcemy może rozwiązać jakieś problemy, chcemy być bardziej wyciszeni, na przykład w przypadku medytacji. Nie ma w tym nic złego. Do momentu, kiedy rzeczywiście nie zapominamy o tym ostatecznym kierunku, dla którego my robimy nasze praktyki duchowe, czy robimy naszą praktykę medytacji. A w tym kierunku chodzi o Boga. A ta sprawa Boga potrafi boleć. I o takich dwóch rodzajach bólu związanego z relacją z Bogiem chcę powiedzieć. Nikt chyba tutaj na sali jeszcze o tym nie mówił, więc postanowiłem, że zmierzymy się z tym tematem na zasadzie impresji, a nie tego, żeby wyczerpać temat. Myślę też, że oba te rodzaje bólu, konfrontacja z nimi w praktyce medytacyjnej, no dzięki tej praktyce one, te dwa doświadczenia bólu możemy załagodzić, możemy wyciszyć, możemy jakby uzyskać pewien rodzaj ulgi. Mianowicie pierwszy rodzaj bólu jest związany z tęsknotą. Jeżeli jestem głęboko co do tego przekonany, jeżeli ktoś jest uczciwy wobec samego siebie, to może odkryć w sobie tęsknotę, pragnienie, głód, absolutu, Boga, ostatecznego sensu. I wielu z nas taką tęsknotę nosi w sobie, bo też pewnie nie przybylibyśmy na sesję medytacyjną, czy nie bylibyśmy ludźmi religijnymi, czy poszukującymi. Ta tęsknota, która wywołuje w nas ból, ona w pewnym sensie jest jak taki kompas. Można powiedzieć, taka rzeczywistość, która jest dla nas bardzo bezpieczna, ponieważ prowadzi nas we właściwym kierunku. Mamy doświadczenie, dzięki temu bólowi, że nic z tego świata, ani my sami, ani inni ludzie, ani inne przeżycia nie są w stanie dostarczyć nam pełnej satysfakcji. Nie są w stanie nas całkowicie wypełnić. Więc w związku z tym to jest bardzo cenna rzecz, że jest ta tęsknota i że jest ten ból. Chociaż oczywiście jest to rzeczywistość trudna. Myślę, że ten ból, czy ta tęsknota też, bo to te rzeczywistości są razem, one się też pojawiają u ludzi, którzy w ogóle nie reflektują na tematy religijne, czy są wprost uważają się za ateistów. I jeżeli się słucha na przykład świadectw ludzi, którzy uznawali się kiedyś za ludzi niewierzących, to można dokładnie to przejrzeć, że w ich życiu zaczynał się pojawiać jakiś rozjazd, jakiś brak satysfakcji, niespełnienie. Ich serce, jak to mówił święty Augustyn, było niespokojne. I zaczyna się proces rzeczywiście jakiegoś nawracania, poszukiwania ostatecznego sensu. To są bardzo ważne sytuacje, kiedy pojawia się taki kryzys duchowy i można się z tego wybić w kierunku czegoś nowego. Podobnie, jeżeli ktoś robi terapię. Ta terapia, spotkałem takich ludzi, którzy chcieli się zmierzyć z czymś z dzieciństwa, z relacjami rodzinnymi, z jakimiś swoimi systemami, w których tkwili. I gdzieś tam na końcu tej terapii ona się okazywała niewystarczająca. Znaczy brakowało tam sensu, brakowało tam ostatecznego sensu, który by to wszystko ładnie spiął w całość, żeby to rzeczywiście nadać temu pewną harmonijną całość. Ten ból jest i trzeba sobie pozwolić na to, żeby on też się ujawniał. Nasze odsłonięte serce, nasz odsłonięty umysł, wnętrze, ten ból może pokazać i ujawnić. I też wielkim błędem byłoby to, gdybyśmy chcieli ten ból jakoś, wiecie, na zasadzie fast foodu likwidować. Także poprzez praktyki religijne. Albo poprzez mnożenie tych praktyk religijnych. Gdzieś schować ten ból. Nie pokazuj mi się tutaj. Idź tam sobie do kącika. Nie, to lepiej niech on się pojawi, niech on się wysyci, żebyśmy się z tym bólem nauczyli być, żebyśmy go w taki bardzo prosty sposób oswoili. Bo w sumie no, nasza droga życiowa jest trochę drogą, tak mówiąc metaforycznie, jak droga tego osiołka za marchewką. Tak? Wszyscy podlegamy temu złudzeniu, że biegnie osiołek, jest marchewka, no, jest marchewka złapana, zjem, jakaś satysfakcja jest na chwilę, ale potem znowu jest brak satysfakcji, brak spełnienia. No to okej, znowu bloki startowe, jakaś kolejna marchewka, cap, ale znowu brak satysfakcji. Nawet osiołek, jeżeli już nie zje tej marchewki, tylko sobie ją tam schowa na plecy i też odczuwa brak satysfakcji. Wtedy warto zrobić stop. Nie? Warto usiąść, chociażby usiąść do medytacji, żeby pozwolić się ujawnić temu sercu, żeby ono się objawiło, co tam jest. Czy ten brak satysfakcji właśnie nie płynie z tej najgłębszej tęsknoty za Bogiem, za absolutem, za ostatecznym sensem. Nie? Zrobić stop. Usiąść do medytacji. Są ludzie, którzy się z tym mijają przez wiele lat. Swego czasu, muszę wam powiedzieć, rozmawiałem z człowiekiem bardzo bogatym, chociaż bogactwo tutaj nie ma nic do rzeczy. To mógłby być też człowiek bardzo biedny, ale no, w moim przypadku był to człowiek bardzo bogaty, który chyba wciąż występuje na liście 100 najbogatszych ludzi w Polsce. No, tak się gdzieś moje losy potoczyły, że miałem okazję rozmawiać z tym człowiekiem. No i rozmawialiśmy na różne tematy, między innymi też na tematy Boga, takich ostatecznych kwestii. No i on powiedział, że on jest ateistą, on rozstrzygnął ten problem w wieku 18 lat. No, ja na to mówię, no wie pan, to szybko pan rozstrzygnął ten problem, bo tu takie wielkie tuzy, myśliciele, filozofowie cywilizacji zachodniej, prawda, lata całe na ten temat poświęcali, no a pan to tak szybko. Nie? Zadałem pytanie, czy czytał na przykład Stoików, czy Platona, czy Arystotelesa, żeby już nie mówić o jakichś chrześcijańskich myślicielach, a on mi na to mówi, wie pan, ja tak sam z siebie. No, wtedy mu nie miałem odwagi tego powiedzieć, ale pewnie dzisiaj, gdybym go spotkał, to bym powiedział, że człowiek, który słucha tylko samego siebie, to jak takie powiedzenie mówi, słucha największego osła. No, co tu dużo mówić, nie? Ktoś szuka w samym sobie tylko potwierdzenia pewnych ważnych rzeczy. Ten ból tęsknoty to jest jakby jedna rzeczywistość, z którą my się wobec Boga konfrontujemy, dlatego że ośmielam się powiedzieć, że my tej tęsknoty oczywiście tutaj na ziemi nie zaspokoimy. Ta tęsknota, jak powiedziałem, jest jak kompas. Ten ból cały czas nie pozwala nam, że tak powiem, ustać w drodze, chociaż może brzmieć to paradoksalnie. Ale to jest jakby jedna rzeczywistość. A jest jeszcze drugi rodzaj bólu w relacji do Boga, mianowicie to, co się w tradycji duchowej nazywa oczyszczeniem. Oczyszczeniem postrzegania Boga i oczyszczeniem naszych dróg do Boga. Wielu ludzi fantastycznych w tradycji duchowej chrześcijaństwa o tym pisało. Ja bardzo lubiłem i lubię świętego Jana od Krzyża. On zarówno pisał o bólu wynikającym z tęsknoty do Boga, z tego, że nasze serce jest zranione. Wprost mówił, że Bóg zranił nasze serce, żeby nas do siebie przyciągać, a jednocześnie mówił też o tych procesach oczyszczenia naszych władz wewnętrznych. Właściwie cała nauka świętego Jana od Krzyża czy wielu innych nauczycieli duchowych sprowadza się do tego, żeby się odkleić od siebie, od świata, od ludzi i ukierunkować nasze władze wewnętrzne w kierunku Boga. To jest cały ten przekaz. I te procesy, które temu towarzyszą, no to są właśnie takie procesy oczyszczenia. On je wprost akurat święty Jan od Krzyża nazywa nocami, czy wejściem w ciemność. Dlaczego? Dlaczego? Bo to działa na takiej zasadzie, że oto mieliśmy coś, co nas satysfakcjonowało i nagle jest to nam zabierane i wtedy nic nie mamy. Tak? Nasze władze wewnętrzne, na przykład rozum, miały w czymś satysfakcję, w pojmowaniu czegoś i nagle to się staje jałowe. To już nas nie spełnia. Albo kochaliśmy coś i to nagle przestaje nam sprawiać satysfakcję. Jesteśmy tego pozbawieni. Albo nasze zmysły miały przyjemności w różnego rodzaju rzeczywistościach ziemskich i nagle to przestaje nam sprawiać przyjemność. A jednocześnie nie ma czegoś innego. Nie ma czegoś, w czym moglibyśmy się na stałe ukorzenić. Więc to jest proces pewnej nocy wewnętrznej, pewnego wejścia w ciemność. Ale to są bardzo zbawienne procesy, bo one nas kierunkują właśnie wobec Boga i w Jego kierunku. Święty Jan od Krzyża mnóstwo razy w swoich dziełach o takich procesach pisze. Ja sobie tutaj dla was przygotowałem dwa krótkie fragmenty. Pierwszy, który wskazuje o tych dwóch rzeczywistościach, którymi się z wami podzieliłem. To jest fragment, który jest następujący. By się przekonać, czy Bóg rzeczywiście porwał czyjeś serce, należy zważyć dwie rzeczy. Czy tęskni ono jedynie za Bogiem, czyli to pierwsza rzeczywistość, tęsknoty. I druga, czy nie szuka zadowolenia w czymś innym, jak tylko w samym Bogu. Tak? To chodzi o oczyszczenie naszych władz, żebyśmy byli najpierw zakorzenieni w rzeczywistości Bożej i z tej perspektywy żyli. Żebyśmy nie byli sklejeni z samą rzeczywistością i autonomicznie w rzeczywistości szukali satysfakcji. A druga rzeczywistość, którą chcę tutaj przedstawić, to opis u świętego Jana od Krzyża tego głodu, tej tęsknoty, tego braku zaspokojenia, jeśli chodzi o relacje i sposoby przeżywania relacji do Boga. Mianowicie pisze w ten sposób. Dusza w tym stanie jest jak puste naczynie, czekające napełnienia. Jak głodny, szukający pokarmu, jak chory, wzdychający za zdrowiem, jak człowiek wiszący w powietrzu i nie mający punktu oparcia. Takim jest serce bardzo rozmiłowane. Dlatego tutaj dusza, widząc to z własnego doświadczenia, skarży się. Skarży się do Boga w modlitwie. Dlaczego je tak zostawiłeś? Puste, zgłodniałe, samotne, zranione miłością, cierpiące, zawieszone jakby w powietrzu. Wydawać się może, że to jest taki bardzo jakoś wzniosły, może nie dotykający nas problem. W rzeczywistości jest inaczej. Gdybyśmy się przyjrzeli naszym sposobom przeżywania relacji do Boga, to oczywiście możemy w swojej historii, jestem tego pewny, znaleźć takie momenty i takie sposoby relacji do Boga, które w pewnym momencie stały się niewystarczające. Zostaliśmy z nich po prostu odarci i właściwie nie ma powrotu do takich starszych form religijności. Czasem na medytację przyjeżdżają ludzie, którzy wcześniej byli związani z bardziej tymi ekspresywnymi formami religijności czy duchowości charyzmatycznej. No, to jest duchowość bardzo ekspresywna, bardzo też jakoś emocjonalna, przynajmniej w takim zewnętrznym oglądzie tego. I kiedy zdarzało mi się rozmawiać z tymi ludźmi, no to oni mówili, że to już jakby dość, że coś się wyczerpało, że za dużo było tam różnych przeżyć wywoływanych, które właściwie w pewnym momencie oni odkryli, że to jest coś, co ich naprawdę nie spełnia, nie zaspokaja ich serca. Ta głębia, która ich dotyka, tam ten ból, z którym oni się spotykają, jest czymś o wiele bardziej głębiej zakorzenionym i te emocjonalne formy po prostu są bardzo powierzchniowe. Dla nich to już jest niewystarczające. Ale jednocześnie mówią o pewnym bolesnym procesie rozstawania się z tymi formami, że chcą się teraz znaleźć w jakiejś nowej rzeczywistości, w jakiejś nowej relacji, czy w nowym sposobie przeżywania swojej miłości do Boga. Czy inny przykład, ludzi, którzy kiedyś bardzo dużo czytali i rozważali, medytowali w takim wymiarze świętych tekstów, zrozumienia, nawet tego, co Bóg mówi przez te święte teksty i w pewnym momencie odkrywają, że to nie wystarcza znowu, bo to się dzieje na poziomie często bardzo takim intelektualnym, nie idzie w głąb. I można wiele lat spędzić na takim rodzaju praktyki, ale w gruncie rzeczy nie obudzić takiej miłosnej tęsknoty za Bogiem czy miłosnej relacji do Bogiem. Zupełnie mijać się z tym wezwaniem, które płynie z tęsknoty. I święty Jan od Krzyża wskazuje na to, że na naszej drodze życiowej tak jest, że my wszyscy podlegamy, jeżeli się na to otwieramy, to podlegamy takim procesom oczyszczenia. Nie jest to rzeczywistość też, której nie możemy znaleźć w tej tradycji, do której bardzo często tutaj nawiązujemy, mianowicie do tradycji ojców pustyni. Przygotowałem też dla was taki drugi fragment na dzisiaj, dotyczący Abba Serapiona, który stracił swój ukochany, ulubiony obraz Boga. Posłuchajcie tego krótkiego opisu. Otóż Abba Serapion, mimo że nie był poganinem i nigdy nie splamił się pogańskim zabobonem, uległ niestety w swej prostocie i niewiedzy pozorom słów „Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo”. To jest fragment z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. i oddał cześć Bogu mającemu kształty i rysy ludzkiej postaci. Gdy więc dowiedział się, jak należy właściwie interpretować te słowa, załamał się na duchu, spostrzegł bowiem, że z jego serca zniknął gdzieś obraz Boga, ukształtowany na wzór człowieka, który dotąd przywoływał w modlitwie. Wybuchnąwszy gorzkim płaczem, z wielkim szlochem rzucił się na ziemię i wołał: biada mi, biednemu, zabrali mi mojego Boga. Do kogo teraz mam się zwracać, kogo uwielbiać, kogo błagać? W tradycji duchowej, do której tutaj nawiązujemy, więc ojców pustyni, no, pojawił się taki błąd, który klasycznie nazywa się antropomorfizmem, takie uczone, mądre słowo, ale tak to rzeczywiście jest nazwane. Z greckiego antropos, człowiek, morfe, kształt, forma. Otóż niektórzy w tym środowisku mnisi wyciągnęli wnioski z tego stwierdzenia: uczuńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, którym mówi Bóg, odwrócili to. No bo skoro tak, skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to możemy pójść w drugim kierunku, odwrócić to. Możemy nadać Bogu określone cechy ludzkie. I tak się to też w tym środowisku, przynajmniej u niektórych mnichów, działo. Że nadawano Bogu pewne ludzkie kategorie, ludzkie obrazy i ludzkie wyobrażenia. I święty, nie święty, ale Serapion też ma ten, jest w tej sytuacji. Ma swoje wyobrażenie Boga, jakiś pewien kształt, z którym był bardzo mocno sklejony, jakiś kształt, czy wyobrażenie, czy obraz, który był mu bardzo bliski. No i nagle dowiaduje się, że to jest błędne, że on tak naprawdę zamiast Boga to uczynił sobie jakiś rodzaj swoistego fantazmatu, z którym się skleił, no i musi się z tym rozstać. To jest dla niego bolesne, ponieważ on, można się właściwie powiedzieć, w jakim kierunku ma teraz iść. Chciałby coś namacalnego, a tu właściwie pozostaje ciemna wiara. Ale ta ciemna wiara jest w pewnym sensie światłem, jest właściwie ocaleniem. I ten fałszywy obraz Boga jest mu oczywiście zabrany i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ktoś mógłby powiedzieć, co ta historia ma do nas. Ma, i to bardzo dużo, ponieważ my też mamy różnego rodzaju błędne czy fałszywe obrazy czy wyobrażenia Boga. I to są takie wyobrażenia czy obrazy, które w nas wrosły na skutek naszej osobistej praktyki czy naszych osobistych poszukiwań, albo zostały nam też wdrukowane. I mają zarówno swój wymiar, wiecie, zewnętrzny i wewnętrzny. Ktoś może mieć ulubione ikony, obrazy, opisy Boga, nabożeństwa. I tak się z tym skleić, że właściwie przestaje widzieć, co jest za tym. A to wszystko są jak znaki drogowe. Tak? Najpiękniejsze ikony są jak znaki drogowe. Bo nikt, kto na przykład jedzie samochodem do Krakowa, prawda, jedzie do Krakowa, patrzy napis Kraków, no nie wysiada z samochodu i staje obok tego znaku drogowego, no właściwie jest w Krakowie, tak, jestem w Krakowie tutaj. Ktoś z boku to popatrzył: panie, co pan tu robisz? Żeby przyjechałem do Krakowa. Nie? Panie, Kraków to jest tam Wawel, Wisła, Stary Rynek, Floriańska, Barbaka. Nie, panie, tu jest napisane Kraków, więc ja tutaj jestem. Nie? No absolut. Więc to są wszystko rzeczy, które trzeba zrelatywizować, te zewnętrzne obrazy, które są nam często bardzo bliskie i cenne. Ale jest też poważniejszy problem, to znaczy naszych wyobrażeń i obrazów Boga, które mamy wewnątrz. Ktoś może mieć obraz Boga surowego, tylko surowego, karzącego. Ktoś z kolei może mieć obraz Boga tylko bardzo pobłażliwego. Ktoś inny, że jest tylko miłością, która zawsze wszystko przebacza. Ktoś może mieć problem z tym, że w Bogu można połączyć sprzeczności. Nie, to jak ja tak postrzegam, to pewnie i Bóg też tak postrzega. I nawet jeżeli w tych wszystkich wewnętrznych obrazach są oczywiście ziarna prawdy, to one i tak wyrastają absolutnie poza kategorie, które my jesteśmy w stanie w ogóle wymyślić, czy w ogóle przeżyć. I tu też na zasadzie tych wewnętrznych różnych obrazów, żebyśmy mieli poczucie takiego zrelatywizowania, żebyśmy się z tym zupełnie nie kleili, no ponieważ no, będziemy w tej samej roli jak Abba Serapion. Jest, i to będzie trzeci fragment, który chcę wam przytoczyć. Jest bardzo bliski naszej tradycji modlitewnej ojciec Franz Jalicz, jezuita, znany z książki Rekolekcje kontemplatywne. I on też dotyka tego problemu obrazów Boga. I taki fragment w jego książce się znajduje. Tworzymy sobie określony obraz Boga. Sądzimy, że wiemy, jaki On jest i czego chce. W ten sposób oczekujemy od Niego dokładnie przewidzianych reakcji. Ale Bóg jest całkiem inny. On jest. Nie znajdujemy Go, bo nie jesteśmy wobec Niego bez zastrzeżeń i bezinteresownie otwarci. Oczywiście ten proces oczyszczenia naszych władz duchowych, naszych obrazów Boga i naszych sposobów relacji z Nim, to jest bardzo często bolesny, trudny proces. On czasami trwa wiele lat. Ale to jest lepsze, nawet jeżeli wtedy, kiedy to przeżywamy, jest to bardzo trudne doświadczenie, niż gdybyśmy mieli w tym fałszywym obrazie funkcjonować. Tak jak czasami już chyba kiedyś o tym tu mówiłem, jak ktoś ma na przykład bardzo surowy obraz Boga, takiego karzącego Boga, to mnóstwo konsekwencji ten obraz wywołuje w tym człowieku. Nie tylko w jego relacji do Boga, ale także w relacji do samego siebie i także w relacji do innych. Bo to jest bardzo ważne wyzwanie, żeby widzieć te obrazy w sposób zrelatywizowany, żeby go właściwie te relacje do Boga ukształtować. To ma naprawdę dużo, dużo różnych konsekwencji. Otóż Franz Jalicz mówi o tych zastrzeżeniach. Pomyślałem sobie, że parę takich zastrzeżeń, które są nam bliskie, będę chciał poruszyć. Jednym z takich zastrzeżeń to jest takie zastrzeżenie, dlaczego Bóg nie na moich usługach? Dlaczego Bóg nie na moich usługach? No, tak na chłodno, gdybyśmy tak powiedzieli, no, czy Bóg jest na twoich usługach? Czy chcesz, żeby był na twoich usługach? No nie, no jak? No gdzie w ogóle? Na moich usługach. No ale w praktyce, tak się głębiej popuka i się temu przyjrzymy, to często tak jest. Modlimy się na przykład o coś. No ale ta nasza modlitwa nie jest spełniona. Mało tego, wydarza się coś, czego nie chcemy. Albo w ogóle nie modlimy się o nic szczególnego, a pojawia się jakieś poważne wyzwanie. Uczestniczymy w jakichś sytuacjach, które dokonują totalnej rozwałki naszego życia i musimy się na nowo poskładać w tym wszystkim. No i wtedy jest takie oczekiwanie, no Boże, no dlaczego ja? Dlaczego mi się to wydarzyło? Dlaczego nie Kowalskiemu? Jakby się Kowalskiemu wydarzyło, to może byłoby łatwiej, ale Kowalskiemu się nie wydarza. Chcielibyśmy, żeby Bóg był na naszych usługach. I to jest bolesny proces. To jest bolesny proces, bo my po prostu pewnych rzeczy nie rozumiemy. I nawet jeżeli mamy doświadczenie, to jest tak silne, że nawet jeżeli mamy doświadczenie z przeszłości, że wydawało nam się, że mamy bunt na coś i że nie będziemy się tutaj w to pakować, nie chcemy tej sytuacji, Panie Boże, zabierz nam tą sytuację. I nawet jeżeli mamy doświadczenie takie, że ostatecznie ulegamy temu, wchodzimy w tę sytuację i z tego wyjdzie jeszcze większe dobro dla naszego życia, to i tak potem, kiedy pojawi się jakaś nowa, trudna sytuacja, bardzo często wciska nam się taki brak zaufania i no, bunt na to, że to się wydarza. Że ja nie chcę tego. Dlaczego mi się to wydarza? Niech się może wydarza komuś innemu. Ale nawet jeżeli w tym uczestniczymy, to przynajmniej dobrze ten bunt, złość na Boga wyrazić. Żeby nie udawać, że wszystko w tej relacji jest zawsze ładnie, piękne i ułożone. Od tego buntu, od tego czasami krzyku czy szlochu może wyjść bardzo dobra, głęboka, właściwa, poprawna relacja z Bogiem, oczyszczona właśnie z naszych oczekiwań. Drugi rodzaj zastrzeżenia to jest zastrzeżenie dotyczące tego, dlaczego nie wszystko jasne. Dlaczego nie wszystko jasne? Otóż no, wydaje się, że człowiek, który no, reflektuje nad rzeczywistością, no, bardzo mocno narzucają mu się pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Bo takim klasycznym pytaniem w tradycji chociażby chrześcijańskiej jest pytanie, no jak pogodzić cierpienie niewinnych ludzi z milczeniem Boga. Przynajmniej z milczeniem w naszych kategoriach. Bo być może z perspektywy Bożej to zupełnie inaczej wygląda. Jak to pogodzić? No to jest problem, na którym łamią sobie ludzie głowę i niestety go chyba nikt jeszcze nie rozwiązał. Kiedyś, parę lat temu, w Dominikańskiej Szkole Wiary w Poznaniu wykład miał ksiądz Krzysztof Grzywocz. Nie wiem, czy kojarzycie. Bardzo go lubię. On niestety zaginął jakiś czas temu w Alpach. Właściwie nie wiadomo, co się z nim stało. Ten wykład był poświęcony takim archetypom Boga Ojca ze Starego Testamentu. Chyba archetyp ogrodnika, tam był wojownika czy stwórcy. Już nie pamiętam. W każdym razie był czas na pytania. Ja podnoszę rękę i mówię, a czego nas uczą, jakiego archetypu Boga te wszystkie takie okrutne opisy w Starym Testamencie, gdzie Bóg karze niewinnych ludzi. No, czasami jest to wręcz odrzucające. No, ksiądz zresztą Krzysztof też podał swoje opisy, które też pamiętał ze Starego Testamentu. Podszedł tam do tablicy i zaczął rysować coś, co ja znałem akurat z teologii, mianowicie to się nazywa taka pedagogika Boża. Tak, że objawienie Boże stopniowo się ujawnia i też ten Bóg coraz bardziej adekwatnie do zdolności pojmowania człowieka staje się bardziej miłością, miłosierdziem od tego obrazu takiego surowego. No i ksiądz Krzysztof wychyla się za tej tablicy do mnie i mówi do mnie, czy pana to satysfakcjonuje? A ja mówię nie. A on na to, mnie też nie. Strasznie mi się to spodobało, był bardzo uczciwy. Nie? Bo z jednej strony był księdzem, który chciał przedstawić jakieś rozwiązanie, które chociaż przybliży do rozwiązania tego dylematu. A jednocześnie też ujawnił, że on nie ma w tym satysfakcji. To jest sytuacja bolesna też. Nie? Brak odpowiedzi na wiele pytań. Moim takim pytaniem, które od dawna noszę w sobie, to jest kwestia prawdy. Odkąd pamiętam z dawnych czasów, że to mam pragnienie, ktoś zakodował we mnie pragnienie prawdy, właśnie ostatecznego sensu, znalezienia odpowiedzi na wiele, wiele zagadnień, a ja nie mogę znaleźć odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tak jest? Nie? Że moje władze są ograniczone, że jestem nietrwały, że nie mam takich możliwości. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest taka sprzeczność, że oto mamy wielkie pragnienie poznania prawdy, a jednocześnie nie możemy tego urzeczywistnić w swoim życiu. Czy podobnie ktoś może przeżywać, to jest bardzo częste przecież też zjawisko, taką niezgodę na swoje życie, na swoją historię, na przeżycia, na krzywdy, na zranienia. Dlaczego tak jest? Gdzie w tym sens jest? To jest bolesna sytuacja. Brak czasem odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Nawet jeżeli się niektóre odpowiedzi pojawią, to w perspektywie ostatecznego sensu czasami brakuje tego. Nie jesteśmy bezradni w tym. I trzeba też sobie to o tym powiedzieć otwarcie, że nie ma na to odpowiedzi. I że nie ma co właściwie udawać, bo wtedy się może pojawić takie pragnienie opatrzności. Gdzie ty byłaś? No. Kiedyś potrzebowałem określonych ludzi czy odpowiedzi na pytania, to one się pojawiły 15 lat później, kiedy już właściwie są niepotrzebne. No, dlaczego? Opatrzności. Gdzie ty byłaś? Wtedy może się wcisnąć takie, wiecie, powiedzenie Woody Allena, nie wiem, czy znacie. Akurat jest ateistą, ale powiedzenie jest takie, że wierzę, że hen tam u góry coś czuwa nad nami. Niestety jest to rząd. No ale to Woody Allen. Nie bójmy się w każdym razie tych pytań. Nie bójmy się tych pytań. To znaczy też niech one będą z nami. Człowiek dojrzały przyjmuje pytania, które są czasem bez odpowiedzi i ma taką świadomość, że trzeba z nimi iść. One są trochę też jak światło. Nie? Mogą być też siłą do tego, żeby pokonywać różnego rodzaju wyzwania czy różnego rodzaju trudności. Bo tak jest, że też spotykam ludzi, którzy chcieliby na pewne rzeczy przyklepać, gdzieś tam je schować, że w moim życiu wszystko jest jasne. Tam skrzeczą te pytania, tam się pojawiają, przebijają, ale no nie, bo to ujawnia właśnie ten ból, ujawnia naszą rzeczywistość taką, że Możemy tylko ufnie zwrócić się do Boga z taką nadzieją, że w Nim to wszystko ma sens, ten ostateczny sens i ostateczna prawda, czy ostateczna miłość znajdzie swoje wyjaśnienie, czy ukojenie. W każdym razie nie bójmy się ich, nie? Bądźmy z nimi. Dojrzały człowiek potrafi być z pytaniami i pomimo tych pytań żyć, podejmować swoje wyzwanie. Jest wtedy prawdziwy po prostu. Jest wtedy uczciwy sam wobec siebie, uczciwy wobec innych ludzi. Nie udaje kogoś, kim nie jest. Kolejne zastrzeżenie to, dlaczego nie jestem samowystarczalny wobec Boga. To jest taka sytuacja ludzi, którzy pozornie są, liczą się z tym Bogiem w swoim życiu, ale w gruncie rzeczy to uczynili go takim małym, gdzieś tam daleko. Bardzo są sprawni w życiu, niemal wszystko im wychodzi, są usatysfakcjonowani, a ten Bóg jest tam sobie, jest tak na zasadzie troszeczkę takiego wentylu bezpieczeństwa. Traktują go tak punktowo, nie? Tak jak się idzie do sklepu tutaj, prawda, kupuje jedzenie, kupuje spodnie, tam mam spotkanie w pracy, tam mam spotkanie jakieś biznesowe, i też pójdę do kościoła, czego by nie, prawda, robię swoją też tutaj przyjemność Panu Bogu, że idę do kościoła. Z naszej perspektywy oczywiście to jest nie do przyjęcia, ponieważ to jest zaprzeczenie oczywiście prawdy o człowieku, to znaczy o tym, że to ta rzeczywistość Boża, to z niej wszystko wychodzi, to z niej wychodzą nasze zdolności, to z niej wychodzi to, co się w naszym życiu wartościowego dzieje i trzeba wrócić do tego źródła i z tego źródła funkcjonować i żyć. To jest trochę tak, jak dzisiaj też Witek o tym mówił, my często o tym wspominamy, że człowiek duchowy nie traktuje siebie punktowo. Że oto idę do kościoła, jestem człowiekiem duchowym, wychodzę z tego kościoła, przestaję być człowiekiem duchowym. Albo jestem na sali medytacyjnej, naszej tutaj pięknej, jestem człowiekiem duchowym, wychodzę z tej sali, przestaję być człowiekiem duchowym. Człowiek jest jedną istotą. Jeżeli jest duchowość prawdziwa na sali medytacyjnej, to ona też będzie działać we wszystkich innych kontekstach życiowych. Zresztą, wiecie, warto sobie uświadomić, że sala medytacyjna w takim najgłębszym znaczeniu to przecież nie jest tylko ta sala fizyczna, na której my siedzimy. Salą medytacyjną jest cały wszechświat. Właściwie tam, gdzie ty jesteś, gdzie ja jestem, gdzie jesteśmy. Tam jest sala medytacyjna. Ja dlatego chyba czasami się żegnam czasem z ludźmi do zobaczenia na wszystkich salach medytacyjnych świata. Teraz sobie chyba uświadomiłem, że to chyba stąd. W każdym razie to jest też takie zastrzeżenie. Dlaczego ja nie jestem samodzielny? Traktuję Boga punktowo, tak jak wszystkie inne elementy mojego życia. I wtedy czasami myślę, że Pan Bóg potrafi się upomnieć o takiego człowieka. Wielka łaska, tylko trzeba mieć oczywiście do tego oczy wiary, żeby zobaczyć, że w życiu takiego człowieka przychodzi na przykład strata jakaś. To może dotyczyć bliskich ludzi, to może dotyczyć, nie wiem, przedsięwzięcia jakiegoś biznesowego czy finansowego. Przychodzi strata, żebyś ty na nowo musiał wybić się z tego swojego funkcjonowania, który sobie ustawiłeś i zaprosić Boga do tego, że może nadać temu wszystkiemu ostateczny sens i zaprosić cię do tego, żeby rzeczywiście Bóg był tam źródłem tych wszystkich działań. To wtedy to zastrzeżenie, dlaczego ja nie jestem samodzielny, odpada. Odpada. To jest kolejny etap oczyszczenia. I ostatnie zastrzeżenie, które tak pomyślałem, jeszcze je poruszę, to jest zastrzeżenie dotyczące naszych przeżyć religijnych. Otóż ci, którzy praktykują medytację, mogą, zwłaszcza ci, którzy czynią to dłużej, mogą odkryć, że właściwie trochę ta praktyka taka jałowa. Nie za bardzo się tutaj wiele rzeczy dzieje. W sensie takim, co mogą znać z innych praktyk duchowych. Na przykład w innych praktykach jest więcej przeżyć, jakichś wzniosłych odczuć, jakichś emocji. Są budzone na przykład wyobrażenia jakieś. A tu tak trochę jałowo. I w procesach oczyszczenia jakby pogłębiania naszej relacji do Boga, my jesteśmy zaproszeni, by przejść przez tego rodzaju przeżycia i wejść w doświadczenie prostego bycia z Bogiem. I teraz pojawia się problem, bo ja znałem przeżycia religijne, odczuwałem satysfakcję, było mi z nimi dobrze i nagle ich nie mam. pokusa pierwsza jest taka, żeby w ogóle porzucić życie modlitwy. Nie? Bo to nie ma sensu. No jeżeli ja się modlę, a tu w ogóle nic nie ma, no to po co? To czasami można spotkać też ludzi, którzy nawet nie zadali sobie trudu takiego głębszego wejścia na tą drogę duchową. Ja chodzę do kościoła, chodziłem do kościoła, to mi nic nie daje, to po co? Po co? Nie ma sensu. Nic to nie wnosi do mojego życia. Druga pokusa to jest taka pokusa powrotu do starych praktyk. Pozwalam sobie powiedzieć, że ktoś to zasmakował tej intymnej, pięknej, subtelnej, adoracyjnej praktyki modlitwy medytacyjnej, intymnej, przylgnięcia do Boga, będzie mu trudno wrócić do innych form. Nie w tym sensie, że to jest niemożliwe, ale ta praktyka modlitwy medytacyjnej sięga bardzo głęboko, sięga niemal samego dna naszego serca, umysłu. Niemniej taka pokusa też istnieje, żeby no coś się działo w moim życiu takim religijnym, duchowym, no żeby jakieś były przeżycia, żebym ja jakoś tutaj kwitł, rozkwitał, no żeby coś się działo. Z perspektywy świętego Jana od Krzyża, z perspektywy tych procesów oczyszczania relacji do Boga jest pytanie, o co chodzi? O przeżycia czy o Boga? O Boga, który jest tobą niezależnie od twoich przeżyć, czy o twoje ulubione przeżycia, które masz w swoim życiu? Absolutnie, absolutnie, no wszyscy nauczyciele duchowi, ci, którzy chociaż trochę w medytacji jakoś są zakorzenieni, no wskażą, że absolutnie chodzi o Boga. I dopiero z tego mogą być określone przeżycia, ale nie w tym sensie, że się z nimi kleimy, bo to byłby absurd. Tu chodzi o doświadczenie bycia z Bogiem niezależnie, gdzie jesteśmy, niezależnie, co przeżywamy. Żebyśmy mieli poczucie niesienia czy bycia w jego obecności. I to jest pewien paradoks, słuchajcie, na dłuższą metę, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. To jest paradoks, bo jest pokusą generowanie różnego rodzaju przeżyć religijnych. Ja ich nie neguję, one są oczywiście jakoś tam istotne, ważne w życiu i tak dalej. Ale jest pokusą to, żeby się na tym skoncentrować. Zamiast rzeczywiście mieć doświadczenie takiej prostej duchowości codzienności, zakorzenionej w zwyczajnym funkcjonowaniu. Na dłuższą metę ten drugi rodzaj duchowości, duchowość zwyczajności, przyniesie satysfakcję. Na dłuższą metę, mówię wam, na 100%. Dlatego, że możemy wtedy dostrzec funkcjonowanie, nasze funkcjonowanie w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Nie dzielimy tego na fajne przeżycia i niefajne przeżycia. Duchowość codzienności jest dla nas ocaleniem. Tak zabrzmiało może mocno. Ale tak rzeczywiście jest. A więc podsumujmy to. Nie? Dwa rodzaje bólu. Ten ból wynikający z tęsknoty za Bogiem, za absolutem, za ostatecznym sensem. I drugi rodzaj bólu wynikający z oczyszczenia naszych wyobrażeń czy obrazów o Bogu i naszych relacji z Nim. Jesteśmy zaproszeni do tego. W całym procesie naszego życia duchowego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być świadomymi tego bólu, żeby iść za tym, żeby z tego wynikało w naszym życiu większe dobro, żebyśmy tego absolutnie nie negowali. Druga rzecz, która się z tym wiąże, to to, że ten proces oczyszczania jest całkowicie normalny. Jeżeli przeżywamy jakieś trudności w naszym życiu, a trzeba też powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, że te procesy oczyszczenia, zmiany, kryzysów, one się dzieją w naszej codzienności. To znaczy z perspektywy wiary czy opatrzności to Bóg często aranżuje w naszej historii życia pewne historie, żebyśmy potrafili poprzez nie wzrastać. Porzucali starsze, jakieś nieadekwatne formuły funkcjonowania czy duchowego, czy moralnego, żebyśmy szli dalej, głębiej. Więc to się wszystko dzieje w naszym życiu. To jest naturalne, normalne. To dotyka każdego z nas. I to jest ta duchowość codzienności, ta praktyka, w której my oczyszczamy nasze oczy wiary, prowadzi do tego, żeby widzieć Boga właśnie w sposób taki czysty, w nagiej rzeczywistości. Tak jak się mówi, Bóg jest z nami pod osłoną codzienności, w przebraniu codzienności. To są absolutnie oczy wiary. Jesteśmy też w tym absolutnie wolni i to jest też bardzo wyzwalające, że nie kleimy się do takich doświadczeń, takich przeżyć, tylko absolutnie nasza wiara jest bardzo zrównoważona. No, ciemne oczy wiary, a jednocześnie są pewnym światłem do tego, żeby widzieć całe nasze życie w takim, w perspektywie ostatecznego sensu, a jednocześnie w konkretnej rzeczywistości taką, jaką ona jest. Bez tworzenia na siłę czegoś nowego. Nie? Jesteśmy zakorzenieni w rzeczywistości, a jednocześnie jesteśmy zakorzenieni w niestworzonym. Oczy wiary. To nas też prowadzi oczywiście do wielkiej akceptacji naszego życia, naszej historii, przyjęcia bólu, przyjęcia trudności, ale, i to jest bardzo ważne, żebyśmy się na tym bólu, na tych trudnych historiach nie zatrzymali. To byłoby bardzo ograniczające. Nasza historia życia jest znacznie szersza, znacznie większa. Tam są oczywiście pogodne rzeczy, radosne rzeczy, wartościowe rzeczy, w sensie takim też emocjonalnym, budujące. Żebyśmy się nigdy nie zasklepili w bólu, bo to prowadzi do zanegowania w ogóle sensu, relacji do Boga, do zamknięcia ostatecznie w bardzo trudnych stanach takich duchowo-psychicznych. Więc rzeczywiście nie zamykajmy się w bólu, bądźmy zawsze otwarci, żebyśmy się nigdy nie pozbawili nadziei na to, że w naszym życiu może być lepiej i że ostatecznie ta nadzieja chrześcijańska sięga aż poza śmierć. Nie? To bardzo, bardzo ważne. I z naszej już praktyki medytacyjnej nigdy nie dezerterujmy od modlitwy. Praktyka modlitwy medytacyjnej poprzez to, że jest tak uniwersalna, ona pozwala przesiedzieć wszystko. Przesiedzieć najtrudniejsze doświadczenia, najtrudniejszy ból. I ona sama w sobie z jednej strony pozwala, że nasze serce, umysł ujawnia różnego rodzaju ból, bo o tym teraz mówimy. Ból naszej tęsknoty do Boga, a jednocześnie poprzez to doświadczenie modlitewne możemy przylgnąć do Boga. Właśnie w tym doświadczeniu, jakie ono jest. Być z Nim. I to doświadczenie, wierzcie mi, ono przyniesie ukojenie. Przyniesie ulgę. Przyniesie zaspokojenie. Oczywiście nie w pełni, ale będziemy wtedy prawdziwi, bo to oznacza, że mamy w sobie trudne sytuacje, mamy w sobie swój ból, mamy doświadczenie, że nie możemy w pełni przeżyć satysfakcji tego, żeby nasze serca, nasze umysły były napełnione Bogiem, ale możemy dzięki temu przylgnąć do Boga i możemy mieć siły do tego, żeby pięknie, pogodnie, podejmując swoje wyzwania, żyć z Nim, gdziekolwiek jesteśmy. I to jest piękne. Dziękuję.